Pierwszy mecz na Euro za nami. Reprezentacja Polski przegrała z Holandią 1-2 w meczu grupy D Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni objęli prowadzenie w 16 minucie po bramce Adama Buksy. Wyrównał 13 minut później Cody Hakpo. Gola dla Oranie na wagę zwycięstwa strzelił w 83 minucie rezerwowy Wout Weghorst. Wielu kibiców i ekspertów chwali postawę podopiecznych Michała Probierza. W meczu z Holandią Polacy pokazali, że potrafią grać z lepszym przeciwnikiem, ale błędy w obronie i nieudane zmiany nie pozwoliły na zwycięstwo. Tak grę reprezentacji Polski w jej pierwszym meczu na Euro ocenił Jerzy Dudek, były bramkarz kadry i zwycięzca Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Jego zdaniem drużyna Michała Probierza wykazała się wolą walki i determinacją.
W takiej pierwszej połowie, jak graliśmy z Holandią, to ja nie widziałem, no bez przesady, od kilku lat. Ta trójka, która się narodziła w tym meczu z Zielińskim, z Urbańskim i z Zalewskim, no to po prostu grała jak taką włoską piłkę na małych przestrzeniach, rozgrywając Holendrów, wręcz czasami ośmieszając ich, więc to było wspaniałe do zobaczenia i myślę, że każdy kibic w Polsce był mega zadowolony z tego, jak się zaprezentowała nasz zespół, ale końcowy wynik no, doprowadzał do tego, że jednak wracaliśmy bardzo przygnębieni i smutni.
Jerzy Dudek podkreślił, że najtrudniejszym i najważniejszym starciem grupowym Polaków będzie piątkowy mecz z Austrią.
Na to wychodzi, że ten mecz znowu będziemy grali o wszystko. Tutaj już nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów, jeżeli chcemy dalej myśleć o awansie, bo pamiętajmy, że UEFA stworzyła nam dosyć dobre warunki, że i trzeci zespół może awansować do następnej fazy rozgrywek, więc warto się bić o każdą bramkę, o każdy punkt i czekać do samego końca z nadzieją, że choćby nawet z tego trzeciego miejsca możemy awansować.
A dziś za 57 minut zagrają ze sobą grupowi rywale Polaków. Francuzi i Austriacy. Mecz właśnie Polski z Austrią z kolei w piątek 21 czerwca. Mecz Polaków z Francuzami we wtorek 25. Czy mamy szansę na wyjście z grupy? O tym i o naszym meczu i o oczekiwaniach przed kolejnym spotkaniem, tym piątkowym z Austrią, będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi panowie Jerzy Chwałek, dziennikarz działu sportowego Super Ekspresu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I z nami także pan Dariusz Adamczuk, były piłkarz Pogoni Szczecin, reprezentant kraju, srebrny medalista z Barcelony, obecnie dyrektor sportowy Pogoni Szczecin. Kłaniamy się, panie dyrektorze.
Witam wszystkich.
Panowie, oglądaliście mecz Słowacja-Belgia, który zakończył się sensacyjnym zwycięstwem Słowacji 1-0 i tutaj mogliśmy docenić znaczenie VAR-u, tego wideoasystenta sędziego. Jak tę sytuację, kiedy dwóch bramek Belgom nie uznali sędziowie, ocenia pan Dariusz Adamczuk?
No VAR stanął na wysokości zadania. Prawidłowo nieuznane bramki, ale to pokazuje, jak bardzo niewiele decyduje o tym, czy bramka jest uznana, czy nie. Więc ta piłka poszła w takim teraz komputerowym systemie, więc no, oczywiście bramki słusznie nieuznane.
Bramka słusznie nieuznana i trzeba powiedzieć, że w historii mieliśmy wiele, wiele różnych sytuacji, które były cokolwiek wątpliwe w piłce nożnej, ze słynną boską interwencją i ręką Diego Maradony. Jerzy Chwałek, jak pan ocenia te wielkie emocje podczas meczu jeszcze nie polskiej drużyny w niedzielę, ale właśnie Belgia-Słowacja tuż po zakończeniu?
No cóż, Słowacy zagrali bardzo dobry mecz i tak mi się nasuwa pewna uwaga, że może gdybyśmy my byli bardziej skoncentrowani do samego końca w obronie, to mogło to się zakończyć wczoraj inaczej w meczu z Holandią. Słowacy przez pełne 90 minut, pełna koncentracja, świetna gra obrony całego zespołu. No i tak jak Darek to Adamczuk powiedział, że jednak bramki obie nieuznane, słusznie, więc tutaj nie można co dyskutować i trzeba docenić to, co zrobili dzisiaj Słowacy we Frankfurcie.
A jak panie Jerzy, ocenia pan właśnie początek meczu? No bo my pierwsi strzeliliśmy bramkę, mówię o spotkaniu Polska-Holandia. Czy po tej pierwszej bramce miał pan takie wrażenie i liczył pan na to, że ten sukces uda się dowieść?
To znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę z klasy drużyny holenderskiej. To jest zespół bardzo mocny, posiadający szeroką ławkę, dużo więcej zawodników niż my mamy do dyspozycji. Czy ja spodziewałem się, przyznam szczerze, że przed samym meczem mi chodził po głowie remis 1-1, że gdzieś tam wierzyłem, że z tą Holandią jesteśmy w stanie uszczknąć punkt, bo twierdzę, że z Austrią będzie bardzo ciężko.
Niewiele brakowało, prawda? 82. minuta, trzecia właściwie.
Jeśli pan pozwoli jeszcze, niewiele brakowało i tak sobie myślę, że gdyby ta końcówka troszkę była inaczej rozegrana. Duże słowa uznania dla trenera Probierza, dla piłkarzy, że oni grali otwartą piłkę, nie było jakiegoś murowania bramki, nie było wybijania piłki na oślep, ale wydaje mi się, że w sytuacji jak do 80. minuty jest wynik 1-1 i wcześniej my mieliśmy sporo szczęścia, bo jednak w kilku sytuacjach Szczęsny nas ratował, kilka razy ta piłka minimalnie mijała słupek, że tą końcówkę może należało troszeczkę ostrożniej rozegrać. Tam były zmiany Michała Probierza, ja już nie będę dokładnie analizował jakie. W końcówce mieliśmy dwóch napastników na boisku. Wydaje mi się, że była szansa na ten jeden punkt i może troszkę zabrakło tego cwaniactwa w końcówce, żebyśmy ten jeden punkt mieli, który byłby bardzo ważny, chociaż ja uważam, że 3 punkty mogą wystarczyć do wyjścia z grupy, prawda? Bo 4 drużyny wychodzą z trzecich miejsc i jestem raczej przekonany, że wyjdą drużyny, które będą miały 3 punkty po fazie grupowej, no ale do tego jest potrzebne zwycięstwo z Austrią przede wszystkim.
No i to będzie ciężki bój, a wróćmy jeszcze do Wojciecha Szczęsnego, najjaśniejszego punktu naszej drużyny. Niektórzy mówią nawet z goryczą, że właśnie bramkarz nie powinien być tym najlepszym zawodnikiem drużyny, bo wtedy okazuje się, że właśnie ratuje nas z różnych opałów. Ale Wojciech Szczęsny po meczu z Holandią powiedział tak, to boli, porażka zawsze boli. Nie chcieliśmy grać tego meczu tylko po to, by ładnie zagrać i przegrać. A okiem byłego piłkarza, jak ta sytuacja wyglądała na boisku wczoraj, pan dyrektor Dariusz Adamczuk?
Zresztą byłem pierwszy raz na meczu reprezentacji na żywo, oglądałem. Oczywiście grałem kiedyś sam w reprezentacji, ale wczoraj się wybrałem do Hamburga i troszkę nie zgodzę się z Jurkiem Dudkiem, bo słyszałem wypowiedź jego wcześniej. Tak naprawdę te zmiany, które były dopiero w drugiej połowie, czyli od tej 55 czy 57 minuty, pozwoliły nam zagrać z Holandią jak równy z równym i w tym momencie do straty bramki drugiej byliśmy równorzędną drużyną, bo w pierwszej połowie trzeba przyznać, że mieliśmy dużo szczęścia. Zagraliśmy zbyt ofensywnie nie graliśmy, bo Holandia nas atakowała, ale zbyt ofensywnie ustawienie składu. I tutaj dla mnie zabrakło czy Modera, czy Kuby Piotrowskiego, troszkę obojętnie czy za Urbańskiego, czy za innego zawodnika. Bo ta druga połowa od 55 minuty praktycznie mieliśmy kontrolę nad meczem, co się zdarza rzadko w naszym przypadku w meczu z Holandią. I tak jak Jurek powiedział, szkoda tych ostatnich minut tej determinacji, bo jeden krok szybciej Salamona zapobiegłby tej utracie bramki, to dzisiaj właśnie pokazała drużyna z Belgią.
Obrońca Bartosz Salamon bierze na klatę to, co ma do wzięcia. Mówił po meczu, że czuje się winny i że nie stanął na wysokości zadania w sytuacjach, gdy Holendrzy zdobywali bramki. Ale z kolei Wojciech Szczęsny przed meczem mówił tak. Mamy na tyle zwariowanego trenera, który wierzy, że możemy grać w piłkę, że musimy grać w piłkę. Jak dodał, niedawno piłkarzom wydawało się, że lepszemu zespołowi można przeciwstawić się tylko głęboką obroną. No i zapowiedział, że to jest przedsmak tego, co nas czeka w kolejnych meczach, czyli będzie ta walka, ale panie Dariuszu, pozostańmy jeszcze przy tych, którzy przyczynili się do tego, że przegraliśmy z Holandią. Czy należy się na tym koncentrować? Kto popełnił jakie błędy, czy też docenić klasę rywala, bo Holandia to jest w rankingu FIFA 7. drużyna, my jesteśmy 28. drużyną.
Nie, no oczywiście, no na końcu, no wiesz, ja trochę inaczej oglądam mecz, nie jak kibic, tylko bardziej tak analitycznie i te błędy bardziej widzę. No, zawsze ten błąd może popełnić stoper czy bramkarz, bo w takim przeciwnikiem z Holandią są narażeni na dużo akcji. Salamon według mnie grał dobry mecz. Nieszczęśliwy rykoszet plus ta ostatnia akcja, a wcześniej parę razy fajnie wyprzedził i parę razy przerwał akcję, więc tutaj całkowicie nie zwalam na niego tego, że przegraliśmy ten mecz. On posypał głowę popiołem, ale no mi brakowało jednego środku, jeszcze chłopaka typu Moder Piotrowski i ta druga połowa pokazała, bo też Kuba, szczególnie na niego patrzałem, bo to już wychowany Pogoni, wszedł bez kompleksów i według mnie zrobił najładniejszą akcję, taką, gdzie Świderski miał sytuację bardzo, bardzo fajną na 1-1 chyba bodajże w 87 minucie.
Porażka,
o tym samym, przepraszam Janusz, że przerwę, proszę o tym bardzo. Samym pomyślałem, 15 minut tylko Kuba dostał pobytu na boisku, tak, licząc dodatkowy czas jeszcze, a właśnie to, co Darek powiedział, ta akcja znakomita jego, bez kompleksów, mnięcie w polu karnym obrońcy Holandii, świetne podanie do Świderskiego. Troszkę żałować chyba można, że grał tylko przez kwadrans i sam jestem ciekawy, na co zdecyduje się Michał Probierz teraz w meczu przeciwko Austrii.
Porażka porażką, mówią kibice po meczu w Hamburgu, ale wreszcie byliśmy z tej kadry dumni. Może i Polska przegrała 1-2, ale przynajmniej tych Holendrów, którzy już od piątku przechwalali się w barach, że wygrają tak gładko, że ich bramkarz może wziąć wolne, a miał trochę pracy. Mało tego, mecz z Polską wyraźnie zaskoczył holenderskie media i kibiców. Ich wpisy w mediach społecznościowych pełne są pomimo zwycięstwa 2-1 krytyki zespołu. Ranie. Nagłówki informują o katastrofie, spotkaniu oglądanym przy obgryzanych paznokciach. Holendrzy doceniają także polską perłę. Przypomnijmy, że trener Holendrów uważał, że to jakiś fortel naszego trenera Michała Probierza, że Lewandowski, nasz najlepszy zawodnik, zagra. Robert Lewandowski nie zagrał. Mamy dobre informacje ze sztabu naszego lekarskiego i fizjoterapeutycznego, że Robert Lewandowski zagra w piątkowym meczu z Austrią. No właśnie, na ile to zmieni grę naszej drużyny, panowie? Czy nie będzie przypadkiem tak, że będą grać na Roberta Lewandowskiego i czekać, aż coś pod bramką zrobi, mówiąc kolokwialnie, Jerzy Chwałek?
No teraz pozostaje pytanie, na jakie ustawienie się zdecyduje Probierz, mając już zdrowego Lewandowskiego. To znaczy, no wiem, że, bo też jestem w kontakcie z kolegami w Hanowerze i Lewandowski najprawdopodobniej wróci do składu. Natomiast no, większość fachowców twierdzi, że powinniśmy grać jedną dziewiątką, że to jest styl odpowiadający grze reprezentacji Polski. Ale w sytuacji, jak w meczu z Austrią, potrzebne jest nam zwycięstwo. Jeśli w naprawdę w bardzo dobrej formie jest Adam Buksa, stałe fragmenty gry zostały w tej chwili, jak gdyby stały się naszym atutem, no to pozostaje pytanie, na co powinien się zdecydować Probierz, czy jednak nie zagrać dwójką Lewandowski-Buksa razem. Nie wiem, co Darek sądzi o tym i jak on by się w tym do tego ustosunkował.
No i Dariusz Adamczuk o Robercie Lewandowskim, jego miejscu w zespole.
Słuchajcie, ja też powiem, że no mimo wszystko narodziła się taka nowa reprezentacja, bo wyszła pierwsza jedenastka, wyszli następni i tak naprawdę nie było obniżenia jakości, a wręcz zaczęliśmy dominować tą Holandię, więc to było całkowicie inne mecze niż w Katarze. No oczywiście też przegrana, ale jak przegrywać, no to powiemy, że w takim stylu. A mimo wszystko graliśmy bez lewego, no, najlepszego zawodnika bezsprzecznie w ostatnich 10 czy 12 latach reprezentacji Polski. No, na pewno zasłużył na to, żeby zagrać w pierwszym składzie. Myślę, że zagra, bo tak jak Jurek mówił, ja widziałem przed meczem, on był taki na takiej lekkiej rozgrzewce i kopał piłkę, więc myślę, że ten uraz mięśniowy jest okej. Okay. Potrzebował jeszcze tych dwóch, trzech dni, żeby to się bardziej tam zagoiło. Też tak jak Jurek, no Adam i lewy w ataku, no i niech walczą. No, Adam zasłużył, no strzelił ważną bramkę. stałe fragmenty gry. Drugi mecz po meczu z Ukrainą, gdzie strzelamy kolejną bramkę ze swojego fragmentu gry. Więc to też pokazuje na to, że trener Probierz na tym krótkim zgrupowaniu dobrze przepracował czas.
No właśnie, Michał Probierz zmienił w tej reprezentacji, wydaje się, wiele. Przede wszystkim mentalnie. Jeszcze wrócę do Wojciecha Szczęsnego, który mówi o trenerze tak. Mamy zwariowanego trenera, który wpaja nam, że potrafimy grać w piłkę, a my mu wierzymy. Pierwszy raz podeszliśmy w taki sposób do takiego rywala na turnieju. Mamy dużo jakości, dużo charakteru i to daje powody do optymizmu. No właśnie, o trenerze, Jurku.
No cóż, ja miałem, przyznam, duże wątpliwości przy wyborze trenera Probierza. Wiadomo, że wówczas było dwóch kandydatów, Marek Papszun i Michał Probierz. Papszun był po tym swoim dobrym okresie, kiedy wykonał super robotę w Rakowie i wydawało mi się, że on jest bardziej naturalnym jak gdyby następcą poprzednika, czyli Fernando Santosza. Natomiast absolutnie uważam w tej chwili, że Michał Probierz się sprawdza. Tchnął nowego ducha w ten zespół. Wszyscy piłkarze chwalą atmosferę w zespole, przełamują pewną jakąś taką niemożność właśnie tej gry innej niż to było poprzednio. Wyniki były te seria 7 chyba meczów bez zwycięstwa, przepraszam, bez porażki. W tej chwili przytrafiła się ta porażka, ale wiemy, jakim rywalem jest Holandia. Zobaczymy. Ja uważam, że na ten moment w piłce nie można nic prorokować i my do końca nie wiemy, jak te mistrzostwa się zakończą dla nas, tak? Bo dwa mecze bardzo wymagający, rywale i różne tutaj scenariusze życie może zapisać, ale na ten moment jestem zdania, że Michał Probierz powinien kontynuować pracę z reprezentacją, nawet jeśli nie uda nam się wyjść z grupy w tych mistrzostwach.
No i Dariusz Adamczuk o Michale Probierzu.
Ja jeszcze nawiążę do jednego tematu, to co Jurek powiedział. Ja uważam, że mecz z Austrią będzie jeszcze trudniejszy niż z Holandią, bo myślę, że Austriacy zagrają na dużo większej intensywności niż Holendrzy, bo Holendrzy poświadomie mieli przewagę mentalną, że są lepszą drużyną i tak naprawdę w drugiej połowie troszkę gdzieś tam odpuścili. Być może już nie mieli siły, jeszcze są w innym etapie przygotowań, bo te najlepsze drużyny, pamiętajmy, że one się szykują na turniej, a nie pierwsze czy drugie mecze, więc one rozkładają sobie te dawkowanie tych obciążeń. A Michał, no przede wszystkim znowu mamy drużynę, że chłopcy chcą tam przyjeżdżać na tą reprezentację i przyjemnie się to ogląda, więc ja myślę, że wszyscy przed tymi mistrzostwami Europy wiedzieliśmy, w jakiej ciężkiej grupie będziemy grali i teraz po meczu z Holandią są wielkie nadzieje na to, że pokonamy Austrię i te 3 punkty w 99% powinny wystarczyć nam na to, żeby wyjść z grupy.
Przypominamy, że reprezentacja Polski w piłce nożnej 4 razy wystąpiła na Mistrzostwach Europy. W 2008 roku na turnieju w Austrii i Szwajcarii odpadła w fazie grupowej. 4 lata później jako współorganizator mistrzostw zajęła ostatnie miejsce w grupie A. No, największy sukces odnieśliśmy na Mistrzostwach Europy w 2016 roku we Francji, docierając do ćwierćfinału, w którym przegrali nasi z Portugalią dopiero po serii rzutów karnych. Z kolei w przesuniętych o rok z powodu pandemii COVID-19 Mistrzostwach Europy 2020 w 3 spotkaniach nasza drużyna zdobyła tylko 1 punkt i zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie E. I kiedy o tym sobie myślę, panowie, to myślę o tym, że my teraz pamiętamy, że graliśmy dobrze, ale musimy wygrywać mecze, bo ci, którzy wygrywają, przechodzą do historii, prawda, Jerzy Chwałek?
No zdecydowanie, dlatego ja zacząłem tą wypowiedź między innymi o tej, powiedzmy, niezdobyciu tego 1 punktu z Holandią, bo on na pewno by nam bardzo pomógł i w sporcie, nie tylko w piłce liczą się zwycięzcy. Wypada wierzyć w tą drużynę, że damy radę Austrii, chociaż jest to bardzo mocny rywal. Ja akurat jestem w kontakcie z byłym reprezentantem Polski, Sebastianem Beniszem, który teraz mieszka w Wiedniu, trenował kiedyś pod okiem Ralfa Rangnika, obecnego selekcjonera, zna tam nawet paru piłkarzy, Marko Arnautowicz, z którym jeszcze Sebastian grał. On ostrzega przed tą Austrią, twierdzi, że dla niego Austria to jest czarny koń całego turnieju. Zobaczymy, za pół godziny, tak, Austria zacznie mecz z Francją i będziemy wiedzieli dużo więcej przed naszym piątkowym meczem w Berlinie.
A my będziemy informować oczywiście naszych słuchaczy o wyniku tego meczu, dlatego zachęcamy, żeby po 21 z nami pozostać. Ale jeszcze panowie na zakończenie, wprowadzając niejako kolejny temat, bo nie będziemy rozmawiać tylko o tej do 21, o tej europejskiej piłce, ale także o tej tutaj szczecińskiej w wydaniu kobiecym, bo piłkarki Pogoni Szczecin wywalczyły historyczne Mistrzostwo Polski. Tutaj gratulacje należą się także panu Dariuszowi Adamczukowi, dyrektorowi sportowemu Pogoni Szczecin. Jak pan przyjmuje ten historyczny sukces?
No, powiem tak, to co zabrało nam w męskiej, oddało piłce kobiecej. No oczywiście to jest taki żart, ale no wiadomo, ten mecz ostatni już, ten niezależny wynik nie był zależny od nas. Nawet jakbyśmy wygrali, a Katowice zremisowali, to byśmy nie byli mistrzem Polski. Ale to gratulacje dla trenera, dla sztabu, dla prezesa. No, dla nas jest fajna sprawa, dla klubu, bo ja zawsze o to walczyłem, żeby w piłce męskiej, w klubie męskim była również sekcja kobieca, bo cały świat w tym kierunku idzie i to stanowi o sile klubu. No i fajnie, że to się wydarzyło już tak szybko, po drugim roku połączenia z Olimpią i teraz tylko do przodu, bo wiem o tym, że ta piłka kobieca będzie rosła w siłę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I teraz w pierwszej lidze gra Legia, więc jak oni wejdą do tej ekstraligi kobiecej, no to zobaczmy, jakie fajne mecze mogą być na poziomie kobiet. A już w tym sezonie praktycznie ten stadion na boisku numer 3 był cały czas pełny, więc fajna sprawa.
No i Jerzy Chwałek, niewątpliwie fajna sprawa, bardzo się cieszymy, prawda, że ta kobieca piłka w Szczecinie rośnie w siłę, tak jak zresztą w całej Polsce.
Jeszcze nawiążę do tego, co mówił Darek tutaj. Darku, chyba też nie tylko na boisku bocznym, ale będziemy oglądali dziewczyny na głównej płycie w Lidze Mistrzów. Ja nie mylę, prawda? Przecież mistrz Polski ma prawo gry w Lidze Mistrzów.
To będzie mecz 3-7 września i dopiero na 5 lipca będzie losowanie i dopiero wtedy będzie wybierany gospodarz. Oczywiście myślę, że nasz prezes Artur Dmowski będzie aplikował, żeby te mecze odbywały się w Szczecinie i oczywiście wtedy tak, te mecze będą na głównej płycie.
Panowie, bardzo dziękuję.
Poza tym, jeśli pozwolisz, jeszcze Janusz, dwa słowa. Niech ta drużyna kobieca będzie też takim polem dla rozwoju trenerów. Ja sobie przypominam w tej chwili Mariusz Misiura. Przed laty był trenerem, to jeszcze chyba pod nazwą Gryfu Szczecin grały dziewczyny. Rozwinął się na... Pogoń Łomen, przepraszam. Rozwinął się i teraz daje sobie radę w piłce męskiej coraz lepiej. Być może Piotr Łęczyński podąży tą drogą.
No i właśnie za chwilę będziemy o tej kobiecej piłce nożnej w Szczecinie rozmawiać, o sukcesie piłkarek Pogoni Szczecin, ale panom już dziękuję za rozmowę i pewnie będziecie oglądali mecz o 21:00 Francja Austria. Pozdrawiam serdecznie, pan Jerzy Chwałek, dziennikarz działu sportowego Super Expressu. Do usłyszenia.
Dziękuję, dobranoc.
I pan Dariusz Adamczuk, były piłkarz Pogoni Szczecin, reprezentant kraju, srebrny medalista z Barcelony, obecnie dyrektor sportowy Pogoni Szczecin. Ale jeszcze podgrzejmy emocje przed spotkaniem o 21:00. Grupowi rywale Polski rozegrają, przypominamy, swój pierwszy mecz w piłkarskich Mistrzostwach Europy w Niemczech. O 21:00 w Düsseldorfie Francuzi zmierzą się z Austriakami. Obrońcy tytułu mistrzowskiego są faworytami, ale w Austrii trudno znaleźć pesymistów.
Jedna porażka w 17 ostatnich meczach. Seria 7 spotkań bez przegranej. Telewizja ORF przypomina liczby, które austriaccy fani piłki znają doskonale. Dlatego kibicowskie typy to najczęściej zwycięstwo nad Francją. Pod wodzą Ralfa Rangnicka reprezentacja wygrała z Włochami, Niemcami i Szwecją. Z Francją 2 lata temu w Lidze Narodów była porażka, ale też remis. Teraz sędziował będzie Manzano, zauważa Kurier, uznając to za zły omen, bo to Hiszpan prowadził mecz z Belgią, jedyny przegrany w 20 ostatnich miesiącach. Gazeta podkreśla też jednak, że to dobrze, że Francja jest na początek, bo faworyci, często najsłabszy, mają właśnie pierwszy mecz. Od pierwszej minuty bądźcie odważni, radzi w Kronenzeitung Andreas Herzog, ponad 100-krotny reprezentant kraju. 2-krotny uczestnik mundiali twierdzi, że można wybić Francuzów z rytmu, wygrywając pojedynki 1-1. Portal OE24 wylicza z kolei wszystkie przewagi rywala. Od licznych tytułów, przy braku zdobytych przez Austrię, po wartość zawodników. Francja 1,25 miliarda euro. Austria tylko ćwierć miliarda. Kroplą optymizmu jest zdanie, że to nie pieniądze strzelają gole. Adam Górczewski, Polskie Radio.
No to czekamy na pierwszy gwizdek o 21:00, a teraz wracamy do naszego lokalnego, ale jakże cieszącego sukcesu. Piłkarki Pogoni Szczecin po raz pierwszy w historii klubu zdobyły Mistrzostwo Polski. W ostatniej kolejce wygrały aż 6-0 na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Jednocześnie liderki z GKS-u Katowice nieoczekiwanie przegrały na wyjeździe 0-1 z UKS SMS Łódź. Dzięki temu szczecinianki rzutem na taśmę wskoczyły na pierwsze miejsce i wywalczyły Mistrzostwo Polski. To wielki sukces zespołu kobiecej Pogoni Szczecin, który dał także szansę na grę w europejskich pucharach. W przyszłym sezonie to szczecinianki będą reprezentowały Polskę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. No a my pytamy, czy kobiecy futbol stanie się tak popularny jak ten w męskim wydaniu. Pytamy i gratulujemy naszym gościom, którzy są w studiu i nie tylko w studiu, bo także na telefonicznych łączach. Jest pani Weronika Szymaszek, obrończyni Pogoni Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu pan Piotr Łęczyński, trener kobiecej Dumy Pomorza, czyli damskiej drużyny Pogoni Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest także pan Marcin Kochanowski, drugi trener kobiecej drużyny piłkarskiej Pogoni Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Serdeczne gratulacje pani Weroniko. Już emocje opadły, wynikające właśnie z tego tytułu.
Myślę, że jeszcze nie, jeszcze gdzieś te emocje trzymają. Nie ukrywam, że przez ostatni tydzień brakowało snu. Bardzo wszystko szybko się działo i emocje naprawdę były duże. I nie wiem, co tu można więcej powiedzieć. Myślę, że dużo osób gdzieś nas skreślało na początku. Myślę, że dużo osób też negowało przejście Olimpii pod Pogoń. Mówiła, że ta marka gdzieś zginie wśród tego, a mimo wszystko my udowadniamy, że stać nas na wiele i w przeciągu 2 lat zdobywamy złoty medal.
A my za to dziękujemy i cieszymy się, że na meczach kobiecej piłki nożnej jest coraz więcej kibiców. Pan Piotr Łęczyński, trener. Panie trenerze, dla pana to były emocje, ale też efekt pracy. Fakt, że tutaj też decydował wynik z innego meczu, ale jednak wasza praca zaowocowała tym sukcesem.
Tak, to prawda. Jak Weronika wcześniej wspomniała, szczęśliwi jesteśmy ogromnie. Cały klub, dziewczyny i sztab. Ale tutaj chciałbym zaznaczyć, nie umniejszając pracy przez cały rok, ponieważ rzeczywiście ten scenariusz był niesamowity, ale wygrywamy Mistrzostwo Polski po 22 kolejkach i w tym przypadku zadecydowała kolejka, gdzie my wygrywamy wysoko w Bielsku-Białej, Katowice przegrywają w Łodzi. I często otrzymując gratulacje, byłem klepany po plecach, mówiąc, ale mieliście farta, albo ale udało się. No my uważamy, że jako zespół zasłużyliśmy na to. Tak się po prostu ułożyło, że ta ostatnia kolejka o tym zdecydowała. My moglibyśmy w tej formie, w jakiej graliśmy, moglibyśmy ten sezon grać jeszcze przez kilka ładnych tygodni.
No właśnie, jest historyczny tytuł Mistrzeń Polski dla piłkarek Pogoni Szczecin. To oznacza rozgrywki Ligi Mistrzów. Czy ten kalendarz, o którym wspomniał przed kilkoma minutami pan Dariusz Adamczuk, jest potwierdzony przez drugiego trenera?
Z drobną korektą, Liga Mistrzyń, eliminacje do niej zaczynają się 4
właśnie
września meczem.
Musimy się uczyć tych końcówek, tak. Feminatywistycznych.
Liga Mistrzyń, pierwszy półfinał, czyli ten eliminacyjny, zaczyna się 4 września, mecz finałowy jest 7 września.
No i właśnie, jeszcze pytanie do drugiego trenera. Co musi się stać, żeby kobiecy futbol stał się tak popularny jak ten w męskim wydaniu? Bo cały czas jest gdzieś z tyłu, ale goni stawkę męską.
Myślę, że bądźmy tutaj już szczerzy, prawdopodobnie nie będzie na równym poziomie jak męski futbol, jednak go goni. samo to, że możemy teraz zaobserwować trend, gdzie te największe platformy streamingowe z meczami Premier League, Bundesligi coraz częściej wykupują prawa telewizyjne do pokazywania meczów Bundesligi kobiet, Premier League kobiet czy Ligi Mistrzyń. Myślę, że samo to pokazuje, jak ta piłka kobieca się rozwija.
Pierwszy oficjalny mecz kobiecej piłki nożnej odbył się w 1895 roku w Anglii pomiędzy dwoma drużynami z Londynu. No i właśnie 1895 rok, a my mamy 2024. I tu pytanie do pierwszego trenera, pana Piotra Łęczyńskiego. W jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o Pogoń Szczecin, kobiecą drużynę piłkarską, i jaki jest wasz cel? Bo mistrzostwo już jest.
Tak, to był nasz cel, ale mierzymy nie w cel, a w marzenia, i chcemy mówić o tych wielkich marzeniach, i takim rzeczywiście jest ta Liga Mistrzyń, i nie chcemy w przyszłym sezonie zagrać dobrego meczu, pierwszego eliminacyjnego, jego nie wygrać i cieszyć się trzecim miejscem w grupie eliminacyjnej i nie zagrać już więcej. Oczywiście to nie będzie łatwe, ponieważ ta droga jest bardzo trudna, aby awansować dalej. Natomiast uważam, że tak samo, no, oczywiście na innych poziomach, ale trudną drogę przebrnęliśmy przez ostatni rok, zdobywając ten nasz cel, to wymarzone Mistrzostwo Polski. Dlatego mierzymy wysoko, oczywiście nie zapominając o tym, że po drodze czeka nas regularny sezon w Ekstralidze. Nie będzie on łatwy, będzie zdecydowanie trudniejszy. Trudny był dla GKS-u w tym roku, ponieważ każdy chciał tego Mistrza Polski pokonać. Zdajemy sobie z tego sprawę, no ale po coś trenowaliśmy, aby zdobyć coś poważnego, żeby teraz umieć sobie z tą presją radzić. Na pytanie, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jest Pogoń Szczecin, to jest projekt, który się rozwija i wszyscy widzą, że rozwija się bardzo dynamicznie. Oczywiście mamy swoje pomysły tutaj wspólnie z zarządem, z trenerami, z prezesem, jak ruszyć dalej. Mam na myśli rozwój grup młodzieżowych, aby tych zawodniczek trafiało więcej, o większej jakości do pierwszego zespołu. Na to potrzeba czasu. To nie jest projekt, który trwać będzie rok czy dwa, ale tutaj przy wielkim sercu ludzi, którzy przy tym pracują, wierzymy, że możemy tutaj zadomowić w czołówce polskiej ligi na długie lata.
Mistrzostwo to jedno, ale mamy też dobrą informację. Selekcjonerka Nina Patalon powołała kadrę reprezentacji Polski kobiet na zgrupowanie, które odbędzie się w dniach 28-3 lipca, 28 czerwca. I wśród powołanych znalazły się Natalia Radkiewicz, Martyna Brodzik i Natalia Oleszkiewicz z Pogoni Szczecin.
Tak jest.
To gratulacje również dla panów i dla pani Weroniki Szymaszek, obrończyni także, bo to na taki sukces poszczególnych zawodników pracuje też cały zespół, bo czasem stwarza się sytuacje czy pewne zachowania na boisku stwarzane są przez inne zawodniczki. Ale chcę, pani Weroniko, wrócić do tego pytania o ten kobiecy futbol. Może rzeczywiście nie stanie się tak popularny jak ten w męskim wydaniu, ale z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Pani jako zawodniczka, jakie widzi największe bariery w tym rozwoju tego kobiecego futbolu? Kobiecej piłki nożnej?
Myślę, że przede wszystkim ten marketing bardzo mocno się rozwinął od kilku lat.
No właśnie, słyszałem, że po tym sukcesie waszym są koszulki, prawda? Z okazji Mistrzostwa Polski Pogoni Szczecin kobiet.
Tak, tak.
Są, no, więc marketing się rozkręca.
Tak, dokładnie. Mimo wszystko kiedyś, jak jeszcze zaczynałam grać w piłkę, tak naprawdę nikt nie myślał o tym, że mecze będą transmitowane na TVP Sport, gdzie dostęp tak naprawdę ma każdy. Gdzieś tak naprawdę ten sport, którym jest piłka nożna kobiet, oglądali tylko najbliżsi. Tak naprawdę rodzina z jakichś streamów, ludzie, którzy byli wynajmowani przez klub, nagrywali z kamery. Gdzie teraz myślę, że ten marketing bardzo mocno się po prostu rozwinął i to jest taki główny bodziec do tego, żeby promować tą piłkę kobiecą. Tak jak wcześniej trenerzy tutaj wspomnieli, ciężko będzie dogonić tą piłkę mężczyzn, bo jednak no, marketingowo, jeśli chodzi o sponsorów, są nadal z przodu, ale myślę, że ambicji i woli walki nam nie brakuje, więc mam nadzieję, że swoją grą i tym, co tutaj zdobyliśmy, gdzieś kibice tutaj ze Szczecina i nie tylko z tej Polski usłyszą o Pogoni Szczecin i będą ją chętnie oglądać w telewizji, jak tylko mogą.
No ja też mam na to nadzieję i myślę sobie tak, że te marketingowe działania sprawią, że ewentualni reklamodawcy, sponsorzy zobaczą, że jest coraz większe zainteresowanie, coraz więcej ludzi przychodzi na te mecze i tak to działa, bo na razie ta przepaść pomiędzy kobiecą piłką a męską, jeżeli chodzi o zarobki i pieniądze, jest gigantyczna. Na przykład tu przede mną raport FIFA z 2019 roku. Męskie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 wygenerowały ponad 6 miliardów dolarów przychodu, podczas gdy żeńskie Mistrzostwa Świata w 2019 131 milionów dolarów. Podobnie według magazynu Forbes, najlepiej zarabiający piłkarz na świecie w 2020 roku Leo Messi zarobił 126 milionów dolarów, a najlepiej zarabiająca piłkarka na świecie w 2020 Sam Kerr zarobiła tylko 500 tysięcy dolarów. To jeszcze pozostańmy przy pani Weronice Szymaszek. Czy pani się utrzymuje z piłki nożnej? Czy jest pani również zmuszona pracować, a piłka to jest taka pasja poza pracą?
Znaczy myślę, że mogę się tutaj pokusić o stwierdzenie, że dziewczyny grające w piłkę nożną w Polsce nie robią tego dla pieniędzy przede wszystkim. Myślę, że to jest czysta pasja i po prostu zamiłowanie do tego sportu. Ja aktualnie utrzymuję się z piłki nożnej. Wiadomo, że nie są to jakieś pieniądze, które pozwalają mi żyć na poziomie piłkarzy zagranicznych, czy tutaj z Polski, ale też nie mogę zapomnieć o tym, że bez pomocy rodziców tak naprawdę nie mogłabym być w tym miejscu, w którym jestem, bo na pewno dużo rzeczy i dużo celów bym musiała już wcześniej zrezygnować, więc myślę, że jeszcze dużo, dużo nam brakuje do tego, żeby każda piłkarka w Polsce mogła spokojnie robić to, co kochać.
No, mam tutaj takie informacje, że piłkarki grające w trzeciej i czwartej lidze w Polsce zarabiają od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Piłkarki grające w ekstralidze, może panowie albo pani sprostujecie, kobiet w Polsce zarabiają od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Słyszę ten śmiech pani Weroniki, ale panowie, bo pytanie jest o tyle ważne, o te pieniądze, o to, żeby zatrzymywać zawodniczki, bo w tej kadrze powołanej teraz przez trenerkę reprezentacji Polski większość zawodniczek jest z klubów zagranicznych i wiele młodych dziewczyn, ja przygotowując się do audycji, znalazłem wywiad z jedną z juniorek młodszych piłkarek, która mówi o tym, że jej marzeniem jest wyjechać z Polski, bo tutaj żyć z tej piłki nożnej kobiecej nie można. Co na to pan Piotr Łęczyński?
Jeśli chodzi o aktualnych mistrzów Polski, to te jej zarobki zawodniczek, to tutaj bym się zdecydowanie nie zgodził.
Nie zgodził z tymi medialnymi informacjami.
Tak, tak. Myślę, że Weronika to potwierdzi, że na poziomie trzeciej, czwartej ligi, czy po prostu...
Myślę, że na poziomie trzeciej, czwartej ligi nie jest się zakontraktowaną zawodniczką, tylko gra się na deklaracji gry amatora. Więc ja się spotkałam z dziewczynami, które tak naprawdę dopiero w pierwszej lidze gdzieś podpisują swoje profesjonalne kontrakty. W dobrych klubach oczywiście, bo uważam, że jeszcze niektóre zawodniczki grające w pierwszej lidze nie mają jeszcze tego profesjonalnego kontraktu.
A czy widzicie i czy to jest w ogóle w kategoriach zagrożenia właśnie wyjazd tych młodych dziewczyn za granicę, zamiast żeby zostały tu w Polsce? Czy może nie? Może to tak po prostu jest, otrzaskają się, wrócą, a poza tym tak mówiliśmy o tym marketingu, że ten marketing będzie coraz lepszy, więc i tutaj będą coraz większe pieniądze. Jak na to państwo patrzycie?
Myślę, że pan tutaj przytoczył to, że młode zawodniczki chcą wyjeżdżać za granicę jak najszybciej, ale tak samo dzieje się też w męskim futbolu. Czy to zawodnicy tutaj w Ekstraklasie po debiucie w Ekstraklasie zagrają tutaj 10-15 spotkań, strzelą 2-3 bramki i zawsze ich marzeniem jest wyjazd
zagraniczny. Pomimo, że mogą to zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.
Dokładnie. Myślę, że nie chodzi tutaj o samą kwotę, tylko o samą może przygodę z piłką nożną, o samą pasję. Po studiu cały czas krąży tutaj takie słowo klucz rozwój. I myślę, że to jest taki cel tych zawodniczek, zawodników, myślę też sztabu.
A nawiązując do tego hasła, jakie ma zresztą przyświecać nam jako drużynie, ale też jako klubowi na nowy sezon, i to już odkrywamy powoli karty, czyli hasło rozwój. No, my chcemy się rozwijać, wiemy, że tak jak wcześniej słyszałem dyrektora Dariusza Adamczuka wspominał o Lechu, Legii, wiemy, że coraz mocniej do czołówki dobija się Śląsk Wrocław i te kluby oparte o męskie tradycje, tak można powiedzieć, kibicowskie z dużych miast, poważne ośrodki, kiedy one się rozwijają i one coraz więcej stawiają na piłkę kobiecą, to rzeczywiście mają większą łatwość przyciągania sponsorów, mają też łatwość, jeśli chodzi o obiekty sportowe, o współpracę ze szkołami i w tym zapatruję taką może nadzieję na to, że będzie lepiej. I my też swoją pracą, jako trenerzy, jako klub, chcemy pokazać tym dziewczynom, że to nie jest jedyne rozwiązanie wyjeżdżać na zachód, choć byłoby to też oczywiście naszym ogromnym sukcesem, kiedy one zagrałyby, któraś z nich zagrałaby w poważnym klubie w Europie.
W Polsce jest 400 tysięcy piłkarzy i 26 tysięcy piłkarek, ale tych piłkarek będzie coraz więcej. Tu pytanie do panów. Czy widzicie, że młodzież żeńska coraz bardziej garnie się do tej piłki nożnej kobiet, że to już przestaje być postrzegane jako taka fanaberia?
Zdecydowanie. Akurat mieszkam przy samym boisku, no, przy ulicy Witkiewicza.
Czyli ciągle jestem w pracy.
Cały czas jestem w pracy, często przechodzę obok i gołym okiem widać, że na tych boiskach, na tych treningach, czy to są grupy Skrzata, Żaka, czy to grupy juniorek, jest tych dziewczyn naprawdę coraz więcej. Jest ich dużo.
A to uważam, to jest oprócz rozwoju, jeśli chodzi o poważne kluby piłkarskie, to jest fundament, czyli ta masowość, o której nie mówią, bo nie mają z tym problemu skandynawskie kraje, kraje zachodnie, gdzie tak jak wspomniał wcześniej tutaj trener, nie mieliśmy takiej tradycji gry w piłkę nożną dziewcząt 10 czy 20 lat temu. Te dziewczyny, które grają teraz w Ekstralidze, często wychowywały się w mniejszych ośrodkach i tu też dla nich należy się ogromny szacunek, że to przetrwały, że są w miejscu, w jakim aktualnie się znajdują, ale uważam, że aby ta piłka nożna szła do przodu, po pierwsze, to nie będzie trwało krótko, to jest proces wieloletni, ale proces zaczyna się od podstaw, od masowości, ta związana jest z marketingiem i bez tego nie będziemy w stanie konkurować przez najbliższe lata z Europą, jeśli nie rozpropagujemy tej piłki nożnej dziewcząt wśród najmłodszych.
Trzeba też dodać, nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale ja ze swoich obserwacji, kiedy moje dzieci chodziły do szkoły podstawowej i średniej, zauważyłem, że nauczyciele WF-u podchodzą już inaczej do tej piłki nożnej, bo kiedyś to był taki sport rzeczywiście dla chłopców w szkole, a teraz już coraz częściej nauczyciele wychowania fizycznego są otwarci na tę kobiecą, dziewczyńską, można by powiedzieć, piłkę nożną, prawda?
Sport staje się coraz bardziej popularny i też Weronika wspomniała o tym, że nie myślała o tym, że jeszcze parę lat temu, że będzie mogła oglądać siebie w telewizji publicznej, w weekend, często o dosyć atrakcyjnej porze. No to potwierdza rozwój, a ja jeszcze raz zaznaczę, że jest bardzo dużo pracy do wykonania, aby te dziewczyny zachęcać, żeby ten sport stawał się popularniejszy, a to fajnie, że i w szkołach się to zmienia, dziewczynki rywalizują na wielu turniejach z chłopcami, to nie jest żaden dziwny widok, gdzie chłopcy rywalizują 7, 8, 9-letni z dziewczynkami, no to pokazuje, że idziemy do przodu.
No właśnie, a teraz zapytamy o odpoczynek panią Weronikę Szymaszek. Czy po tym sezonie odpoczywa pani? Kiedy powrót do treningów? Jakie plany mają trenerzy wobec was, zawodniczek?
Od razu po skończonym meczu mieliśmy w poniedziałek zakończenie i dopiero 8 lipca wracamy do treningów drużynowych, ale wcześniej zaczynamy również przygotowania indywidualne.
A na czym polegają takie indywidualne przygotowania? Jak to się odbywa?
To są wysyłane przez trenera motorycznego rozpiski indywidualne, które każdy zawodnik dostaje. I to są, te rozpiski mają na celu nas wprowadzić do treningów drużynowych. Czyli to są takie początkowe treningi, zazwyczaj one są to treningi biegowe. Zaczynając okres przygotowawczy, zaczynamy go testami sprawnościowymi, wydolnościowymi, siłowymi. I te treningi, te rozpiski indywidualne mają nas wprowadzić właśnie w te rozpiski na początku lipca.
Czy odpoczynek od piłki oznacza, że nie ogląda pani teraz Mistrzostwa Europy w piłce nożnej?
Początkowe dni takie były. Nie powiem, że teraz właśnie mój odpoczynek polega na tym, żeby się nie skupiać na piłce, to na pewno. Ale nie da się nie oglądać. Myślę, że tutaj Polacy żyją tym i będziemy kibicować.
Oglądała pani wczorajszy mecz Polaków z Holendrami?
Tak.
No i jak wrażenia? Bo oceny są takie, że zagraliśmy dobre spotkanie, no ale wynik poszedł w świat i są też komentarze takie, że jednak ci Holendrzy technicznie byli od nas lepsi. Jak pani ocenia to spotkanie?
Właśnie byłam bardzo ciekawa, lubię sobie tak wejść na internet i poczytać komentarze, co ludzie piszą. I przeczytałam taki dosyć zabawny komentarz, że graliśmy jak nigdy, przegraliśmy jak zawsze. Dosyć mocno go analizowałam, ale no, myślę, że jest tu trochę prawdy, bo naprawdę graliśmy fajną piłkę, odważną przede wszystkim. Staraliśmy się być w tym wysokim pressingu dłuższy czas niż zawsze. No, myślę, że remis byłby tutaj sprawiedliwy, a dla nas byłby zwycięski.
No właśnie. No miejmy nadzieję, że z Austrią pójdzie nam lepiej, chociaż Austria tanio skóry oj nie sprzeda. Ale jeszcze zapytam o te pomeczowe refleksje naszych gości. Pan Piotr Łęczyński, trener Kobiecej Dumy Pomorza. Jak pan ocenia i jak pan przeżywał ten mecz niedzielny?
No myślę, że jak większość, niestety nie byłem na meczu, nie byłem na żywo, oglądałem w domu. Dobrze się to oglądało, z trenerskiego punktu widzenia chciałoby się jeszcze więcej, aby tego utrzymania przy piłce było jeszcze więcej i tej agresywności w pressingu było więcej, natomiast graliśmy z zespołem z najwyższego topu, jeśli chodzi o tutaj Europę. Zabrakło niewiele. No rzeczywiście wszyscy straszą tą Austrią. Już za kilka minut zaczyna się mecz z równie silną Francją, bo o tym nie można zapomnieć. Dużo więcej będziemy wiedzieć o wyjściu, ewentualnym wyjściu z grupy w piątek. Natomiast widać przemianę w tym zespole, przemianę w reprezentacji i myślę, że to, co się działo rok temu, rok czy dwa lata temu, a teraz to czuć fajną atmosferę też wśród kibiców, ale też widać, że tworzy się coś fajnego, tworzy się drużyna.
Ja pamiętam takie zapewnienia piłkarzy często na zgrupowaniach przed imprezami, z których wyjeżdżaliśmy po fazie grupowej, że atmosfera jest świetna i tak dalej, ale tutaj to widać było na boisku, prawda, że oni wierzą w możliwość tego sukcesu i pan Marcin Kochanowski, gdyby pan miał wytypować wynik meczu Austria-Polska? To może łatwiejszy zestaw pytań, może w takim
powiem
razie
tak,
wynik meczu dzisiejszego.
Jestem trenerem, ale od jakichś 5 lat też zajmuję się analizą. Byłem analitykiem w pierwszym zespole, to Analitycznie, dobrze, analitycznie mówiąc, typuję remis w meczu z Austrią, Polski z Austrią, ale liczę na zwycięstwo.
Tak, czyli serce podpowiada zwycięstwo, tak, a analiza remis. A pani Weronika Szymaszek, jeżeli chodzi o piątkowy mecz Polska-Austria, jakie ma typy?
1-0 albo 2-2. Dla Polski oczywiście. 1-0.
O właśnie, chciałem to usłyszeć. 1-0 albo 2-2. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo Państwu dziękuję za dyskusję, za spotkanie i mam nadzieję, że gdy spotkamy się następnym razem, to Pogoń Szczecin Kobieca będzie po kolejnych sukcesach, chociażby w Lidze Mistrzyń. No i czego życzyć Waszej piłce? Dobrego marketingu, za tym pójdą pieniądze i tego, żeby kibice Was kochali. Bardzo dziękuję. Pani Weronika.
I rozwoju każdego dnia.
O, rozwoju. Pani Weronika Szymaszek, obrończyni Pogoni Szczecin. Pozdrawiamy. Pan Piotr Łączyński, trener kobiecej Dumy Pomorza, czyli damskiej drużyny Pogoni.
Dziękuję, pozdrawiam.
I pan Marcin Kochanowski, drugi trener kobiecej drużyny piłkarskiej Pogoni Szczecin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
A my po 21 zmienimy temat, ale będziemy także podglądali mecz Francuzów.